Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Piotr Miller, rzecznik rządu, słupski poseł Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Wczoraj minęło 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Dzisiaj zaczynają się obchody upamiętniające masakry na Wybrzeżu w 1970 roku. Czy Polacy pamiętają o ofiarach stanu wojennego, o ofiarach grudnia 70?
Ja myślę, że nadal w zbiorowej świadomości jest zapamiętana ta ofiara zarówno grudnia 70, jak i wprowadzenia stanu wojennego, jak i wszystkich ofiar w ogóle reżimu komunistycznego. Aczkolwiek widzimy w debacie publicznej, że często szuka się jakiegoś dziwnego usprawiedliwienia dla twórców i stanu wojennego, i różnego rodzaju zbrodni, które miały miejsce po II wojnie światowej na terenie Polski.
Zbrodnie Jaruzelskiego i jego hunty nie zostały rozliczone i to jest dla mnie skandaliczna sytuacja. Tak mówił wczoraj właśnie w tą rocznicę bardzo smutną szef Solidarności Piotr Duda. A jak pan odebrał uściski i wyznania wielkiej sympatii ze strony szefa Gazety Wyborczej Adama Michnika wobec Wojciecha Jaruzelskiego?
Dla mnie to jest też osobiście bardzo szokujące, w tym sensie, że mój tata był działaczem opozycyjnym, też był więźniem na Rakowieckiej w Warszawie, internowany w obozie wojskowym, w związku z tym też to osobiście odbieram i to jest bardzo, bardzo smutny obrazek, ale niestety też również pokazane, w jaki sposób powstawała trzecia RP, jeżeli w środku właśnie jej tworzenia de facto widzimy takie obrazki, których twórca stanu wojennego, twórca tych prześladowań, które miały miejsce w latach 80., ściska się z osobą, która miała odpowiadać za tworzenie III RP i nowej rzeczywistości. No to nie jest na pewno obrazek, który napawa radością, wręcz przeciwnie, to jest obrazek szokujący.
Wczoraj odbył się szczyt V4. Pan prezes Rady Ministrów, czyli premier Mateusz Morawiecki w Towarzystwie Przywódców Państw Grupy Wyszehradzkiej i prezydenta Francji omawiali różne sprawy. Czy ze strony prezydenta Francji na przykład padły deklaracje wsparcia odblokowania dla Polski pieniędzy z Funduszu Odbudowy?
W czasie tych rozmów było kilka różnych tematów, ale również kwestie związane z nadużywaniem przez instytucje unijne procedur traktatowych, w tym tworzenia wrażenia rzekomego braku praworządności w Polsce. I tutaj prezydent Francji też na konferencji dał do zrozumienia, ale również w tych rozmowach, które były za zamkniętymi drzwiami, że podejmie takie działania, które miałyby zamknąć te niepotrzebne spory, które toczą się w Unii Europejskiej, a które nie pozwalają się skupić na tych najważniejszych tematach, bo w tej chwili poważne zagrożenia to zagrożenia geopolityczne, to zagrożenia gospodarcze i konkurencji ze strony największych potęg gospodarczych świata, tak jak Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, inne kraje azjatyckie. W związku z tym liczymy na to, że faktycznie ten pragmatyzm z jednej strony prezydenta Francji, który też o tym wczoraj mówił, jak i deklaracje ze strony kanclerza Niemiec pozwolą na to, aby faktycznie przekonać instytucje unijne, że ten spór po prostu jest nikomu niepotrzebny, to jest spór ideologiczny, to jest spór polityczny, który został wywołany głównie przez posłów do Parlamentu Europejskiego.
A jakie miałyby to być działania?
Panie redaktorze, przede wszystkim my pokazaliśmy Komisji Europejskiej cały wachlarz działań, które są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Też są jasne deklaracje ze strony Polski, ponieważ my chcieliśmy przeprowadzić i chcemy nadal przeprowadzić reformę trybu dyscyplinarnego, ale nie może być tak, że każdy przecinek w ustawie będzie narzucany z Komisji Europejskiej, bo na to po prostu suwerenne państwo zgodzić się nie może.
W Polsce, w Warszawie i z premierem Morawieckim rozmawiał również Olaf Scholz w niedzielę. Czy zapanowie to samo pytanie, czy rozmawialiście, czy panowie rozmawiali o Funduszu Odbudowy, o tym blokowaniu, bo też są słowa urzędników unijnych, że w tym roku tych pieniędzy nie będzie. Czy tam padły z tamtej strony jakieś deklaracje?
Ta druga akurat kwestia nie jest taka niepokojąca, bo środki unijne nie przepadają. W związku z tym to nie jest tak, że jeżeli zaliczki nie będzie w grudniu wypłaconej, to się stanie katastrofa. Ważne jest to, żeby te środki były wypłacone w przyszłym roku, dlatego że wtedy planowaliśmy rozpoczęcie działań wydatkowych w tym zakresie. Natomiast kanclerz Niemiec wskazał wprost również na konferencji prasowej, o ile dobrze pamiętam, że konieczne są pragmatyczne rozwiązania. Pragmatyczne rozwiązania zakładają, że odrzuca się i te ideologiczne spory i polityczne zacietrzewienie i liczę na to, że ten przekaz też trafi do urzędników w Brukseli, bo tak jak mówię, całe te propozycje, które zostały złożone przez Polskę, one są zasadniczo zgodne z tym, jakie były oczekiwania wcześniej, ale w tej chwili widzę, że komuś zależy na tym, aby ten spór przedłużać.
Były rozmowy również o energii podczas tych dwóch spotkań, czyli o szczycie podczas szczytu V4 z delegacją niemiecką. Czy handel emisjami CO2 powinien zostać zawieszony lub zlikwidowany?
Powinien zostać zasadniczo przebudowany, w szczególności w zakresie handlu tymi emisjami, bo my w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której kilkukrotnie ceny handlu emisjami wzrosły w ciągu ostatnich miesięcy, co powoduje po pierwsze brak przewidywalności dla firm energetycznych, a co za tym idzie brak ich możliwości transformacji technologicznej, bo gdy jest niepewność finansowa, to dużo trudniej podejmuje się decyzje inwestycyjne. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, my musimy ograniczyć te spekulacje, ponieważ to wpływa na ceny energii. Każdego z Państwa, którzy nas tutaj dzisiaj słuchają, ceny emisji w systemie unijnym powodują, że ceny energii na Państwa rachunkach rosną. W związku z tym pan premier zaproponuje na tym szczycie Rady Europejskiej, aby ten system przebudować w taki sposób, żeby handel tymi emisjami odbywał się tylko w ramach podmiotów, które tej emisji dokonują, a nie w ramach spekulacji giełdowych, spekulacji finansowych, spekulacji inwestycyjnych, bo w tej chwili ten instrument służy graczom giełdowym, graczom finansowym, a wiemy doskonale, że nadużywanie tego typu działań już raz doprowadziło do kryzysu finansowego w roku 2008-2009.
Ale czy to nie obali tej koncepcji Zielonego Ładu? Słyszymy też ze strony ust polityków niemieckich, że oni nie dopuszczą do tego, żeby cena za emisję CO2 nie spadła poniżej 60 euro za tonę.
Tylko, że w tej chwili ona już wynosi ponad 90 euro, w związku z tym to już nawet te ceny, o których mowa, nawet gdyby były stabilne, byłyby dobrą informacją. Natomiast oczywiście trzeba zabiegać o to, aby one miały takie wysokości, jakie były w przewidywaniach Komisji Europejskiej, bo obecny poziom cen był przewidywany w symulacjach Komisji Europejskiej dopiero na rok 2040-2050, w tym przedziale, w tej dekadzie. W związku z tym to pokazuje najlepiej, że firmy energetyczne po prostu nie mogły tego ryzyka wcześniej ująć, ponieważ nawet sama Komisja Europejska takich cen się nie spodziewała.
Czy Komisja Europejska nie wie, co robi w takim razie?
No, w tym wypadku akurat nie przewidziała takich zachowań rynku, bo te raporty, o których mówię, były raportami publicznymi i powszechnie znanymi. W związku z tym stąd ta propozycja pana premiera, aby ograniczyć podmioty, które mogą handlować emisjami, po to, aby ceny energii sztucznie nie były generowane przez spekulantów.
A jakie państwa popierają te postulaty polskiego premiera?
To się oczywiście okaże bezpośrednio na posiedzeniu w Brukseli, natomiast wczoraj wyraźny głos poparcia tutaj udzieliły Czechy, które mają też wyzwania związane z tym obszarem i zrozumienie tych spraw wykazali Słowacy i Węgrzy, więc liczę na to, że w gronie państw unijnych znajdzie się grupa osób, które będą inicjowały te działania, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że proces legislacyjny w Unii Europejskiej niesamowicie się dłuży i nawet gdy jest podejmowana decyzja na Radzie Europejskiej, to później wdrażanie niestety przez tą biurokrację trwa miesiącami.
A czy podczas obrad Rady Europejskiej zostanie poruszona kwestia afery związanej z korupcją i handlem wpływami w unijnych instytucjach? Tam są zamieszani w tą sprawę między innymi sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którzy, jak widzieliśmy, potrafią jednoosobowo na przykład zdecydować o zamknięciu kopalni w Polsce.
Ta sprawa, o ile dobrze wiem, była przedmiotem niedawnego posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw wymiaru sprawiedliwości, więc ten temat już w instytucjach unijnych krąży. I no niestety, tak jak pan tutaj może się domyślać, nie spotyka się z jakąś zdecydowaną, twardą reakcją i weryfikacją. Mam nadzieję, że to się zmieni po tym raporcie, który jest teraz przygotowywany, bo te doniesienia medialne są niepokojące i one na pewno nie mogą napawać optymizmem. Pokazują również, że instytucje unijne są stosunkowo nietransparentne, co na pewno nie buduje zaufania obywateli do tych instytucji.
No, francuski dziennikarz opisujący sprawę mówi, że jest tutaj, mamy do czynienia z takim państwem w państwie, Europejskiej Partii Ludowej. Na czele stoi Donald Tusk tej partii. Czy lekceważy tą aferę? Bo mówi bardzo, bardzo oszczędnie, tak jakby sprawy nie było. Dlaczego tak się dzieje? Pana zdaniem.
Wiemy doskonale, że przez lata Europejska Partia Ludowa wewnątrz instytucji unijnych zbudowała różnego rodzaju sfery wpływów, również wpływów nieformalnych, nie tylko tych oficjalnych. I w związku z tym, jeżeli te doniesienia medialne, o których pan mówi, francuskich mediów, by się potwierdziły, to by oznaczało to naprawdę duży skandal europejski. Kilka takich skandali w latach ubiegłych, w ostatnich dekadach wstrząsały już instytucjami unijnymi. Niektóre z nich kończyły się również nawet dymisją Komisji Europejskiej. W związku z tym no tutaj myślę, że pewne obawy po stronie Europejskiej Partii Ludowej mogą istnieć.
Dzisiaj posiedzenie Sejmu, dzisiaj początek tego posiedzenia. Najważniejszym punktem ma być projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Ma być drugie czytanie, następnie trzecie, czyli głosowanie nad przyjęciem całości. Czy dojdzie do przegłosowania tego budżetu?
W tym tygodniu mamy dwa posiedzenia, więc jedno dotyczy budżetu, inne projektów ustaw, które są w toku prac legislacyjnych, ale tak, budżet państwa będzie miał wystarczającą większość sejmową, o to się nie obawiam. Przygotowujemy budżet, który w przyszłym roku po pierwsze zakłada wdrożenie tych obniżek podatków, o których mówiliśmy, jeżeli chodzi o kwestie paliwowe, obniżenie podatków dochodowych, bo w ramach Polskiego Ładu 18 milionów osób zyskuje na obniżce podatków, rodzinny kapitał opiekuńczy, który trafi do najmłodszych, czyli to dodatkowe 500 zł miesięcznie dla dzieci od 12 do 36 roku, 36 miesiąca życia, jeżeli to jest drugie czy trzecie dziecko, czy kwestie właśnie, o których jeszcze mówiłem w ramach podatków, emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych i niższych podatków dla emerytów, którzy zarabiają więcej. Więc no, to jest cały pakiet, który jest przyjęty również w projektach budżetowych. Liczę na to, że te wszystkie rozwiązania uzyskają poparcie.
Od jutra wchodzą obostrzenia pandemiczne, jest również rozporządzenie epidemiczne w sprawie weryfikacji certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców. Jak ta weryfikacja ma przebiegać w praktyce?
Panie redaktorze, ma wyglądać dokładnie tak, jak powinna wyglądać w ostatnich miesiącach, bo te limity już obowiązywały, tylko oczywiście były większe, więc tych potrzeb weryfikacji nie zawsze było tak dużo. Natomiast tak jak to wygląda w innych krajach europejskich, każdy z nas po zaszczepieniu ma możliwość wydrukowania czy pokazania w aplikacji mobilnej mObywatel specjalnego certyfikatu i na tej podstawie przedsiębiorca będzie mógł pomijać aktualnie obowiązujący limit chociażby 30% i dodatkowo osoby wpuszczać na teren, na teren miejsca, gdzie się odbywa świadczenie usług.
Czy szczepienia dzieci w grupie wiekowej od 5 do 11 lat, które zaczną się jutro, 16 grudnia, powstrzymają kolejną piątą falę koronawirusa, bo już o nadejściu piątej fali mówią specjaliści. Mówił też rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Na razie nie ma żadnego innego lepszego działania. Świat nauki nie wskazał żadnego lepszego rozwiązania niż szczepienia. W związku z tym każda dodatkowa zaszczepiona osoba to jest ograniczenie ciężkich zachorowań, to jest ograniczenie hospitalizacji, to jest ograniczenie śmierci z powodu koronawirusa, więc tak, to jest jedyna droga, którą obecnie świat nauki zna do tego, aby walczyć z koronawirusem i powinniśmy z niej skorzystać.
Mamy lekki spadek zachorowań. Czy to jest jakieś światło w tunelu, czy może dojść do tego, że na święta rząd wprowadzi jeszcze jakieś obostrzenia, nawet takie związane z możliwością zablokowania przemieszczania się pomiędzy województwami? Czy może do czegoś takiego dojść?
Na ten moment takich działań nie planujemy, natomiast oczywiście wszystko zależy od sytuacji epidemicznej, choć ona faktycznie ze względu na to, że szczyt zachorowań obserwowaliśmy niedawno, nieco się poprawia, ale tu nie byłbym przesadnym optymistą, ponieważ ten okres zimowy w szczególności jest niezwykle dobry dla rozwoju choroby, więc to powoduje, że ta liczba zachorowań może szybko ponownie przyspieszyć i będziemy widzieć kolejne odbicie pod kątem liczby zachorowań, więc tak jak mówię, szczepienia to jedyna w tej chwili znana nam skuteczna broń przeciwko koronawirusowi. Jeżeli nie chcemy mieć ciężkiego przebiegu tej choroby, to powinniśmy się zaszczepić.
Grudzień to czas podsumowań. I takie pytanie o pana region, z którego pan pochodzi, z którego pan startuje. Czego się panu nie udało zrobić dla regionu słupskiego? A co się udało?
No, przede wszystkim z tych ostatnich dobrych wiadomości to jest kwestia budowy ringu miejskiego w Słupsku, bo tutaj gwarancje finansowe już na ten cel zostały przyjęte. To jest inwestycja, która łącznie we wszystkich etapach będzie kosztowała między 250 a 300 milionów. Niedługo zostanie wpisana do już w całości do programu rozwoju ziemi słupskiej. Na razie jest wpisany ten pierwszy etap do rezerwy budżetowej państwa. Będzie wykorzystana rezerwa budżetowa ministra finansów w tym zakresie. Program rozwoju ziemi słupskiej, który jest z tytułu rekompensat, też jest wdrażany. No ale zawsze można szukać oczywiście więcej środków finansowych, choć trzeba przyznać, że w ostatnim czasie akurat region słupski ma rekordowe środki finansowe na inwestycje w ostatnich dziesięcioleciach nawet chyba, jeżeli na to spojrzymy w całości, więc myślę, że akurat w regionie słupskim z tego faktu są zadowoleni.
No to aby kryzys, który widzimy za naszymi oknami i czasami już w naszych portfelach, nie doprowadził do tego, że inwestycje zostaną wstrzymane w jakimkolwiek regionie Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.